Laudetur Jezus Chrystus. Tutaj mamy niesamowitą scenarię, łącznie z tym pajączkiem, którego trzymam w ręku. W życiu bym go nie dotknął, bo się brzydzę pająków. Natomiast za chwilkę w tym fotelu usiądzie ksiądz Jarek Dziedzic. Jest to ksiądz, który jest misjonarzem w Boliwii i powie nam całą prawdę o misjach w Boliwii. Czy jest tak, jak myślicie, naprawdę? Zapraszam, zobaczycie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam księdza, witam wszystkich, którzy nas oglądają. Dzisiaj pierwszy raz może, albo tych, którzy są stałymi widzami. Nazywam się Jarek Dziedzic, jestem księdzem, to zresztą widać. I rzeczywiście pracuję w Boliwii, chociaż jestem księdzem diecezjalnym diecezji siedleckiej. Do Boliwii pojechałem 7 lat temu z naszej diecezji, czując takie właśnie wezwanie też od Pana Boga. Zresztą moje powołanie do kapłaństwa rodziło się jednocześnie z powołaniem misyjnym, więc jak tylko się pojawiła myśl o tym, żeby zostać, pójść do seminarium, żeby zostać kapłanem, księdzem, to jednocześnie też od razu to była myśl, że wyjadę na misję. I tak przez całe seminarium gdzieś to ze mną chodziło. Miałem takie różne sytuacje, które już mnie w jakiś ten klimat misji wprowadzały, bo w seminarium mamy różne koła zainteresowań, że tak byśmy powiedzieli, z uczelni świeckich, biorąc terminologię. I byłem w takim kole misyjnym w seminarium. Pamiętam, że bardzo lubiłem takie sytuacje, kiedy gdzieś miałem możliwość, też pracując w radiu naszym katolickim, robiąc audycję. Bardzo cieszyłem się, kiedy mogłem spotkać się z misjonarzem. Właśnie tak jak dzisiaj, tylko że teraz przed kamerą, a wtedy z mikrofonem. I chwilę porozmawiać, zapytać się o tą rzeczywistość misyjną. I później, kiedy zostałem już wyświęcony, po święceniach zaraz napisałem prośbę do księdza biskupa. Chciałbym, czasem mnie pytają ludzie, czy na misję jeździ się za karę, czy jak to się nie sprawdza w diecezji, w szkole mu nie idzie, prawda, z proboszczem ma problemy, albo gdzieś tam z dyscypliną, to wtedy dostaję taką zaproszenie do krajów misyjnych, żeby tam rozwijać swoje zdolności. Chciałbym złamać to powiedzmy, to takie patrzenie na to. Prosimy zawsze o misję. Ja prosiłem przez kilka lat, musiałem tą prośbę ponawiać. Ksiądz biskup ćwiczył moją cierpliwość i na pewno też jakąś taką czystość intencji tego wyjazdu na pewno. Zresztą moi koledzy, którzy wyjeżdżali też czy do Boliwii, czy do Peru, to zazwyczaj to trochę trwało. I później po decyzji księdza biskupa, że mogę podjąć pracę misyjną, dostałem to pozwolenie, rozpocząłem formację właśnie tutaj w Warszawie. Na Targówku mamy takie centrum formacji misyjnej, które przygotowuje przez 9 miesięcy ludzi, którzy wyjeżdżają na misję, i księży, siostry zakonnych, zakonników, też osoby świeckie, przygotowuje do takiego wyjazdu. To się dzieje na różnych płaszczyznach, to się dzieje na płaszczyźnie językowej, kulturowej. Jest to też taki czas dobry na przejście z pracy w zakonie, czy w diecezji, w duszpasterstwach różnych, do całkiem innego systemu pracy, rodzaju pracy. Praca w diecezji i na parafii zawsze mi się bardzo podobała. I powiem więcej, że ja bardzo tęsknię za pracą w Polsce, ja tęsknię za Polską. Ja bardzo chętnie wracam tutaj do Polski. Ja się świetnie czuję, kiedy mamy wakacje. Zazwyczaj pracujemy takim systemem 2 lata Boliwia, później 2 miesiące w Polsce wakacje. I w tym czasie, kiedy jestem w tych wakacjach, ja chłonę tak naprawdę parafię. Teraz po tym takim długim kontrakcie 6-letnim, z takimi przerwami na wakacje, kiedy przyjechałem do Polski, przyznam, że ja już tęskniłem, wreszcie przeżyję Wielkanoc tak w naszym takim typowym polskim sposobie przeżywania, z przygotowaną liturgią. Ja nie będę musiał za nią odpowiadać. W mojej rodzinnej parafii, gdzie jest świetnie działający chór, który przygotowuje pieśni liturgiczne na najwyższym poziomie, muzykę gregoriańską. Ja czekałem na to, żeby przeżyć ten czas właśnie w taki sposób. No wiadomo, przyjechałem w marcu do Polski i wtedy zaczął się ten czas pandemii. Więc to wszystko stanęło na głowie. Nic z tych rzeczy, które planowałem, się nie sprawdziły. Teraz na przykład zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Też nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. To też chciałem przeżyć w tym naszym klimacie modlitwę za naszych zmarłych. Ucieczka nigdy nie jest w niczym dobra, ani w pracy duszpasterskiej, ani kiedy już uciekamy przed samotnością, w małżeństwo, czy w cokolwiek innego, czy nawet w pracy. Jeżeli jest to ucieczka, to zawsze to się i tak odbije na nas. I tak samo jest z pracą misyjną. Jeżeli ktoś ucieka od czegoś i jedzie na misję, jest jego motywem jest ucieczka przed czymś, co jest dla niego trudne tutaj w diecezji, to zawsze pójdą za nami te jakieś nasze problemy czy jakieś trudności i to nie będzie nigdy pomagać. To nie będzie nigdy pomagać, zawsze to będzie balastem, więc najlepiej zawsze wpierw uregulować pewne sprawy, ułożyć sobie w życiu, przemyśleć, przemodlić, przeczekać i jeżeli ta myśl o misjach rzeczywiście nie będzie odchodzić, jeżeli to będzie rodziło się z Ducha Świętego, to wtedy jak najbardziej to podjąć. Ale nigdy nie uciekać. Nie, ja nie widziałem tego, żebym uciekał do pracy na misjach, tym bardziej, że my mamy taki bardzo idealny sposób myślenia o miejscach, w których akurat w tym momencie nie jesteśmy. A najbardziej właśnie, kiedy w kryzysach jesteśmy, to już wtedy sobie każde inne miejsce tak budujemy, taki przepiękny, idealny obraz, że później to są największe zaskoczenia. Co do tego, jeżeli ktoś przyjeżdża, mieliśmy taką sytuację tam w Boliwii, już jak ja nawet jak już byłem tam w Boliwii, przyjechało dwóch Słowaków pracować na misję. I jeden z nich na początku pierwszy miesiąc spędzali w dużym mieście, w mieście Santa Cruz de la Sierra, największe miasto boliwijskie, najbardziej europejskie miasta, duże miasta boliwijskie są podobne do tych naszych miast. Są i salony samochodów nowoczesnych, są restauracje świetne, kręgielnie, jakieś bary, jakieś duże sklepy z ubraniami, więc miasto podobne do naszych miast. Jeden z nich zjadł coś nieświeżego i się zatruł. Spędził praktycznie drugi tydzień w Boliwii, spędził cały w szpitalu boliwijskim. Tak go to podłamało, że po dwóch tygodniach, czy po trzech tygodniach bycia w Boliwii zrezygnował, wrócił. Jeden został, Janek, cały czas z nami pracuje. Tamten po niespełna trzech tygodniach wrócił i nie było żadnego problemu. To nie o to chodzi, żeby ktoś na siłę zostawał. Chociaż powiem wam taką historię. Ja bardzo lubię rozmawiać z księżmi, którzy tam na misjach, misjonarzami, którzy już są kilkadziesiąt lat. Mamy w naszej prałaturze Jaikile tam w Boliwii, kilku misjonarzy, którzy, kiedy z nimi rozmawiam, mówią: Jarek, ja przypłynąłem do Ameryki Południowej z ojcami soborowymi. Oni wracali z Soboru Watykańskiego II, a ja jako młody ksiądz franciszkanin zabrałem się z nimi, przypłynąłem. I mówi, było nas trzech. Jeden po miesiącu stwierdził, że nie wytrzyma tam w Boliwii, poprosił o to, żeby mógł wrócić. Władze się zgodziły. Powiedziały, że najbliższym transportem wracasz. Najbliższy transport był po 7 latach, więc po 7 latach się już do wszystkiego przyzwyczaił. Już został na tych misjach. Natomiast teraz w tej sytuacji, jakiej mamy, jeżeli chodzi o sposób podróżowania, to, że się świat zmienił, że się zmniejszył, to jest prawda. Teraz jesteśmy techniczne możliwości, żeby porozmawiać z kimś tutaj w Polsce w danej chwili, w tym momencie, nawet z wideo, skontaktować się, to żaden problem. Tam właśnie ten misjonarz Włoch opowiadał, że o śmierci swojej mamy dowiedział się miesiąc po pogrzebie. Teraz mamy wszystko na bieżąco. Pamiętam taką sytuację. Zaraz na początku jeszcze pracowałem w takiej miejscowości Bulobulo w tropiku boliwijskim, centrum produkcji kokainy. Prowadziliśmy tam internat dla dzieci z biednych rodzin. Trzy misjonarki z Polski przy parafii właśnie prowadziły ponad 30 dzieci mieszkające tam na stałe. I przed Bożym Narodzeniem mamy tam taką tradycję przygotowywania dzieci do Bożego Narodzenia przez nowennę. Początek to jest zawsze jakaś tam gra, godzinka, półtorej godziny przed kościołem, na ulicy, gry, zabawy, konkursy. Później wchodzimy do kościoła, katecheza w kościele, modlitwa wspólna. I Pierwsze moje Boże Narodzenie w Boliwii, prowadzimy to spotkanie któryś dzień przed kościołem i w pewnym momencie dzwoni telefon, dzwoni jeden z moich braci i przekazuje wiadomość, że mama jest w szpitalu, jest na OIOM-ie, prawdopodobnie nie przeżyje, organizm zatruty sepsa, więc szanse małe. Pamiętam, odłożyłem telefon i nie wiedziałem, co robić. Nawet nie wiedziałem, jakie są techniczne możliwości właśnie z powrotem. Później mi właśnie księża starsi powiedzieli, którzy tam pracowali, mówią, słuchaj, teraz kupujesz bilet wieczorem i na drugi dzień, czy na dwa dni później już lecisz, więc nie byłoby żadnego problemu, jeżeli by była taka potrzeba, pogrzeb na przykład. Oczywiście Panu Bogu dziękuję. Mama wyzdrowiała i ma się dobrze, ale chodzi o takie możliwości techniczne. Teraz bycie na misjach jest całkiem inne niż to kiedyś. Pierwsze moje miesiące długie to była właśnie część tropikalna Boliwii. Nic mnie nie zaskakiwało w taki sposób, że coś mnie odpychało, odrzucało. Ja właśnie pamiętam, że ja wszystko chłonąłem. Pamiętam taką podróż właśnie z Santa Cruz de la Sierra do miejscowości Bulobulo, gdzie mieliśmy swoją parafię. To było jakieś 4-5 godzin samochodem i wszystko się pytałem. Już po dwóch godzinach to ci moi koledzy misjonarze już mieli dosyć moich pytań, bo każda rzecz wydawała mi się nadzwyczajna, jakaś kubka kamieni przy drodze. Ja już się pytałem, o co chodzi, czemu ona tutaj jest, więc było takich rzeczy, no wszystko mnie ciekawiło. Nie pamiętam takich rzeczy, które by mnie odpychały jakoś albo byłyby jakąś taką szczególną trudnością. Powiem szczerze, że to jest taki, chyba byłem takim na takiej wielkiej fali euforii, na wielkiej fali, jeżeli chodzi o takie myślenie o misjach, o tym, że wreszcie jestem na misjach, że nawet jak przychodziły jakieś choroby, które powinny być jakimś takim uciemiężeniem, to odbierałem to jako takie, no, wreszcie jakiś tam trochę bardziej misjonarzem jestem, bo złapałem jakąś tropikalną chorobę. Między innymi kiedyś pamiętam przy okazji bycia gdzieś u lekarza, już od niego wychodziłem, ale wcześniej, dwa tygodnie wcześniej zauważyłem jakąś taką tutaj zgrubienie na szyi i tak go zapytałem już, a pan rzuci jeszcze okiem tutaj na szyję, bo coś mi wyskoczyło. On tak się zatrzymał, tak popatrzył, mówi, a to żaden problem, to po prostu pasożyty się rozwijają pod skórą u księdza, nie? Tutaj trzeba, mówi, ale to się stało? On mówi, albo mucha złożyła gdzieś jajeczka, one wnikają w skórę, pod skórę, później się rozwijają pędraki u księdza, albo jak ksiądz pranie suszył, rozwiesił, złożyła jajka gdzieś na koszuli, później ksiądz nie prasował tej koszuli, włożył i gdzieś to tak przeniknęło. Dostałem jakieś tabletki, prawda, szybko to tam jakoś tam został organizm schłonięty. Na szczęście to nie były takie jak tutaj jakieś żyjątka, które by się to rozwinęły do takiej wielkości, ale no mówię, to raczej ja jestem takim tym przypadkiem, który tam w Boliwii to raczej mnie wszystko pociąga, ale wiadomo, że są sytuacje, no jedna rzecz, właśnie tam w tropiku jedna rzecz, teraz mogę powiedzieć, że jedna rzecz, która mi najbardziej przeszkadzała, tam mieliśmy oprócz wysokiej temperatury bardzo wysoką wilgotność. To mi najbardziej przeszkadzało, bo cały dzień, cały czas zresztą chodziło się jakby w ubrania, które były cały czas delikatnie wilgotne. Mieliśmy takie szafy na ubrania na plebanii, gdzie nie było tej dykty z tyłu. Przyczepionej była siatka zamontowana właśnie, żeby był przewiew, a i tak ubrania na przykład w szafach nam pleśniały, prawda, z tej wilgotności. Ale wychodziło się spod prysznica i człowiek nie wiedział, czy już się wycierałem, czy dopiero będę się wycierał tym ręcznikiem. Wkładało się ubranie, nie, trochę takie wilgotne. To mogło, to rzeczywiście było takie przez pierwsze tygodnie takie, budziło taki dyskomfort. W tym momencie, tak jak mówiłem, na początek tropik półtorej roku, a teraz od prawie 4,5, od 5 lat mieszkam w górach, ale to jeszcze niskie góry. Moja parafia Quiroga, moja wioska znajduje się na wysokości 1900 metrów. I mieszkam w tej wiosce, mam 26 wiosek dojazdowych, właśnie położonych w górach, najwyżej. Położona wioska jest na wysokości 3200 metrów, ale Boliwia dla Boliwijczyka, jeszcze te 3000 to nie jest nic fenomenalnego, nic takiego szczególnego, bo tam w Boliwii jeszcze wioski i ludzie mieszkają na wysokości 5000 metrów. I takimi były takie sytuacje, gdzie przejeżdżałem przez takie wysokości i ludzie rzeczywiście normalnie tam funkcjonują, gdzie nam naprawdę już ciężko się oddycha, szybko się męczymy i dłuższy pobyt bardzo często powoduje właśnie te choroby wysokogórskie. Niektórzy nie są w stanie w ogóle tam pracować. I dzięki temu, ale nie dzięki temu, ale w tej pracy, w życiu tam pomaga święty liść Boliwii, czyli liść koki. Tam po prostu żuje się, tam się po prostu żuje. To nie to, że trzeba, to jest coś tak normalnego, jak u nas, że się pije kawę czy herbatę. To tam właśnie jest z tym życiem liści. Dla tych ludzi jest to po prostu sposób od wieków, to nie to, że teraz, ale to jest od wieków dla całej zresztą Ameryki Południowej, to jest sposób na przetrwanie na wysokościach. Spotykałem się z misjonarzami, z kolegami, z księżmi czy z siostrami, którzy właśnie po kilku latach bycia gdzieś na misjach mówili, że ciężko byłoby im wrócić do tego systemu pracy w Polsce. Często księża, którzy no, diecezjalni wrócić do jakiegoś takiego porządku, bym powiedział, do takich ram, prawda, twardych, ścisłych. Ja do tych osób się nie należę, nie odczuwam, że trudnością byłoby dla mnie wrócić do pracy w Polsce. To, co nawet na początku mówiłem, że czasami tęsknię. Być może przez te kilka lat ja trochę jeszcze zostałem na tym etapie, który był w Polsce kilka lat temu. Niektórzy księża właśnie mówią, że Kościół jest bardzo dynamiczny w tym momencie. I wiele się i bardzo szybko się zmienia i w relacjach naszych między księżmi, biskupami, między świeckimi księżmi, między w ogóle ludźmi, którzy są w Kościele, między księdzem katechetą a uczniami. Jest to tak dynamiczne, że ten Kościół, który ja zostawiałem 7 lat temu, to już jest innym Kościołem. Teraz jestem dłuższy czas w Polsce, bo jestem już od marca, mam taki rok sabatyczny, czyli rok takiego na pewne podjęcie różnych zadań związanych właśnie ze zdrowiem. W lutym wracam do Boliwii i przez ten dłuższy czas stwierdzam, że jednak mógłbym bez żadnego problemu wejść z powrotem i podjąć pracę wikariusza. Zresztą praca na parafii zawsze, w każdych warunkach, gdziekolwiek, nie wiem, czy to Boliwia, czy to właśnie tutaj Polska, to wydawała mi się najpiękniejsza właśnie i najbardziej dla mnie pociągająca, to jest praca na parafii. Wszystkie inne zadania, które dostawałem od biskupa w swojej diecezji, traktowałem zawsze jako taką coś dodatkowego, bo to dla mnie taki fundament pracy duszpasterskiej. Zrobię takie krótkie wprowadzenie, żeby osadzić troszeczkę, osadzić tą Boliwię w ogóle gdzieś w naszych tych wyobrażeniach. To jest kraj, no, Ameryka Południowa, środkowa część Ameryki Południowej, jedno z dwóch państw Ameryki Południowej, które są odcięte od morza, nie mają dostępu do morza. Jedne z państw najbiedniejszych i można by powiedzieć tak w cudzysłowie, to trochę tak negatywnie brzmi, ale zacofanych technologicznie czy rozwojowo, jeżeli chodzi o Amerykę Południową, ale też najpiękniejszy poprzez to, że jest on najbardziej taki oryginalny, czy jakiś zachowany, w którym jest zachowana ta kultura dawna. Jest żywa ta kultura dawna i to mnie zawsze najbardziej pociągało, właśnie Peru i Boliwia, mam takie spojrzenie na to. Ale też to nie jest kraj jednorodny. Boliwia jest 3 razy większa od Polski terytorialnie, ale mieszkańców ma 11 milionów. 1/3 to właśnie ta część tropikalna, 2/3 to góry, wysokie góry. Te zagęszczenie, rozmieszczenie ludności jest takie, są kilometry, dziesiątki kilometrów, kiedy się jedzie i nikogo się nie spotyka. Jest kilka dużych miast w Boliwii i teraz tak. To zróżnicowanie Boliwii jest bardzo widoczne. Przede wszystkim właśnie duże miasta, to co powiedziałem wcześniej, to bardzo podobne życie na podobnym standardzie jak w naszych miastach. Natomiast kiedy wyjedzie się do małych miasteczek, do wiosek, to tak jakbyśmy się cofnęli o 150 lat. Ja w wielu moich wioskach, do których dojeżdżam, w których pracuję, nie ma jeszcze prądu. Ludzie mieszkają w domach, które budują za dobę, czyli z takiego materiału, który, jak ja czytałem te historie narodu izraelskiego, jest tam ta historia, kiedy faraon mówi do Żydów, że mają budować mu miasto i za karę nie będą dostawać słomy do budowania cegieł, sami muszą sobie słomę zdobywać. To właśnie w ten sposób my w Boliwii domy budujemy jeszcze. Miesza się ziemię z piachem, piach z wodą, robi się takie błoto, tnie się bardzo drobniutko słomę, to się miesza właśnie z tym błotem. Foremki drewniane, to błoto się wrzuca, ubija i później na słońcu się wypala i z tego buduje się domy. Więc w tamtej, to jest inna całkiem rzeczywistość. Ludzie, którzy żyją swoimi historią swoich przodków. Boliwia to jest ponad 30-35 różnych plemion, które tworzą Boliwię. Ja mieszkam na terenie plemienia Quechua. I oni na przykład mają i swoją, zachowali swój język, zachowali swoją kulturę, stroje, tańce. One są oczywiście wymieszane, to jest taki ten czas postkolonialny i z tą historią, religijnością też hiszpańską. I co za tym idzie, że i I religijność, i wiara w Ameryce Południowej, ale w Boliwii jest bardzo zróżnicowana. Inaczej to wygląda w dużym mieście, gdzie parafie mają tradycję kilkuset lat. Zawsze był tam ksiądz, zawsze była regularna praca duszpasterska, eucharystia, było można spowiadać się cały czas, a inaczej to wygląda w miejscach, które są podrywane od tych dużych ośrodków. Moja parafia jest starą parafią. Powstała prawie 200 lat temu. W 1933 roku tak straciła na swoim znaczeniu, że stamtąd biskup zabrał księży. Księża pojechali pracować w parafii oddalonej o 30 km. Do mojej miejscowości przyjeżdżali raz na rok, dwa razy w roku, na fiestę, czyli na odpust i też na jakąś uroczystość. Wtedy tam sprawowali Eucharystię, spowiadali, chrzcili. Ale do tych wiosek, do których ja teraz dojeżdżam gdzieś w górach, to przyjeżdżali raz na 4, na 5 lat. Więc duszpasterstwo zatrzymywało się po prostu na chrzcie i koniec. Więc wiara rzeczywiście wygląda w ten sposób, że kiedy przyjeżdżamy do tych wiosek, to bardzo często było tak, że zaczynamy spotkania z młodzieżą do bierzmowania albo z dziećmi do pierwszej komunii i rozpoczynaliśmy od znaku krzyża. I to było pierwsze spotkanie, to był znak krzyża, żeby wytłumaczyć, którą ręką, co krzyż oznacza, w jaki sposób robimy, które ramię najpierw, że wpierw czoło, później piersi, później ramiona, co oznaczają poszczególne słowa, o co tu chodzi. Dlaczego? Bo nie ma możliwości przekazywania wiary w domach. Nie możemy dać katechizmu, bo rodzice nie potrafią czytać, albo Biblii. Musimy wszystko opowiedzieć, zostawić obrazki, żeby, tak jak dawniej mieliśmy tą Biblię Pauperum w naszych kościołach, historie biblijne wymalowane na ścianach kościoła właśnie po to, żeby utrwalać to, co się usłyszy w kościele, żeby o tym szybko nie zapomnieć. Więc ta wiara jest bardzo słaba. Bardzo dużo sekt wchodzi do Boliwii. Ze Stanów Zjednoczonych napływa wszystko, co tylko możliwe. Też mamy takie sytuacje, gdzie kościół boliwijski bardzo mocno jest osadzony też na ludziach, na osobach świeckich. W wielu parafiach wypracowaliśmy ten model, że jest jeden kapłan, ale ma 25 katechistów świeckich do pomocy, żeby odwiedzać wioski, żeby głosić katechezę, przygotować do małżeństwa, do pierwszej komunii, do bierzmowania, do chrztu, żeby prowadzić katechezy dla dzieci w szkołach. Więc w naszym systemie boliwijskim bez katechistów byśmy niewiele mogli zdziałać. Ale to też przychodzi, też czasami rodzi problemy, bo często mamy takie sytuacje, że katechista, który kilka lat już pracuje z nami w duszpasterstwie, poznał Biblię, dzięki temu lepiej poznał Kościół, w pewnym momencie odchodzi, zakłada jakąś odłam jednego z kościołów protestanckich albo w ogóle jakąś sektę, wymyśla sobie kościół, gromadzi 20-30 osób i taką nową wspólnotę religijną prowadzi. Przede wszystkim motywem jest pieniądz. We wszystkich tych mniejszych sektach, mniejszych kościołach jest tak zwana dziesięcina, więc to jest dobry sposób zebranie 30 osób, które każdy miesięcznie ci składa dziesięcinę i w ten sposób można po prostu funkcjonować, więc bardzo często jest to motyw taki. Drugim, chyba najbardziej takim, najbardziej powszechnym to jest to, że tam w kościele w ogóle wśród ludzi trudno jest o dyscyplinę, o to, że ktoś mi coś powiedział i ja muszę to zrobić, albo ja nie mogę zrealizować czegoś, co mi się podoba, że ja bym chciał w ten sposób, żeby zmieńmy na mszy to, zróbmy modlitwę wiernych, zróbmy na początku, w środku i na końcu, bo tak pięknie, że my możemy się wspólnie modlić sami, że będziemy te intencje rzucać. Ksiądz powie, no tak nie można, przepisy są inne, no to zróbmy sobie kościół taki, w którym ja będę mógł tak robić, jak ja chcę. No więc to na pewno też jest taki motyw, że chcemy, żeby było tak, jak mi się podoba. To wielu świętych mówiło, ja teraz nie przytoczę, kto powiedział te konkretne słowa, ale zanim zaczniesz głosić Jezusa, to nakarm człowieka. Ono jest zawsze w kościele było obecne i jest obecne. Trudno mówić człowiekowi, który umiera z głodu na przykład, albo z pragnienia, mówić mu o zbawieniu, prawda? Więc to zawsze było związane, ta strona miłosierna była związana z Kościołem. Gdziekolwiek się pojawiał, to podejmował te dzieła i podejmuje. To jest największa na świecie instytucja charytatywna. Więc jest to zawsze połączone. Ja nie znam żadnej misji, którą poznałem, czy tam w całej Boliwii, która jest prowadzona przez misjonarzy, żeby ten aspekt miłosierdzia, pomocy ubogim, chorym nie był rozwijany. W każdej, na różny sposób, na różnym poziomie. Od wielkiego, gdzie prowadzi się sierocińce, szpitale, aż do takiego małego po prostu, jak to na parafii, że ja wiem, że ktoś jest chory, że ktoś jest głodny, więc biorę worek ryżu i jadę do tej wioski, żeby zawieźć mu worek ryżu. Czy brakuje wody, to żeby załadować karnistry z wodą i pojechać do tych ludzi, żeby zawieźć im wodę. Więc to w każdym miejscu się to rozwija. Faktem jest, że tam, gdzie człowiek cierpi biedę, to dla niego bardzo często jest wszystko jedno, kto przychodzi i da mu chleb. I ludzie bardzo często po prostu faktycznie idą tam na misjach, idą tam, gdzie dostaną pieniądz albo dostaną coś do jedzenia. Ja myślę, że musimy wykorzystywać każdą sytuację do tego, żeby mówić o Jezusie. Ale taka sytuacja, kiedy my spotykamy się, pomagamy komuś, to zawsze też możemy o nim mu powiedzieć. Nie? Więc ja myślę, że potrzebują jednego i drugiego. Nie wystarczy nakarmić człowieka, a zapomnieć o jego duszy, o jego zbawieniu. To jest też, nie rozumiałbym misjonarzy, którzy skupiliby się tylko i wyłącznie na pomocy socjalnej, na rozwijaniu tych spraw socjalnych, a zostawiliby Ewangelię, zostawiliby głoszenie Jezusa gdzieś na boku. Zostawić, nakarmić ciało, a zabić duszę, nie wiem, czy to by, to jest ten kierunek. Teraz obecna sytuacja bardzo mocno przypomina mi, proszę sięgnąć do książki Henryka Sienkiewicza Quo Vadis, nie? Kto podpalił Rzym? Chrześcijanie, mordujmy ich, nie? Atakujmy, bo oni się nie będą bronić, bo musimy mieć kozła ofiarnego, bo musimy mieć kogoś, na kim wyładujemy naszą złość. Więc bardzo mi to przypomina tę sytuację. Ja ze swojej strony naprawdę mobilizuję się w tym czasie, skoro już ten temat został wywołany, mobilizuję się do sięgania do kazań księdza Jerzego Popiełuszki, bo też spotykam się z wieloma osobami, które ta sytuacja boli, które czują się zaszczute, zastraszone, które zaczynają zauważać, że nie mogą wypowiedzieć swojego zdania, że nie mogą powiedzieć, jakie mają wartości, są prześladowani właśnie za wartości chrześcijańskie. Bardzo mocno i bardzo znacząco. I to w każdym środowisku, w pracy, niezależnie jakiej. Jeżeli powiesz, że jesteś za wartościami chrześcijańskimi, to jesteś na pozycji spalonej. W innym trochę stopniu ja zauważyłem, jeżeli chodzi o Boliwię, to prześladowanie. Ono się dzieje dosyć strukturalnie. Boliwia jest to kraj komunistyczny, rządzony przez partię komunistyczną. Boliwia przyjaźni się, to pokaże jak gdyby też wymiar, najbardziej z Kubą, z Wenezuelą, z Białorusią, z Rosją, z Chinami, z Koreą Północną. To są przyjaciele Boliwii, więc widzimy powiedzmy sieć powiązań. Za mojej obecności tam w Boliwii przynajmniej 3 razy słyszałem wypowiedź prezydenta, który właśnie mówił o tym, że trzeba z Boliwii wyrzucić wszystkich biskupów, księży obcego pochodzenia, bo oni niosą ze sobą obcą kulturę, obcą religię, obcy świat. My musimy wracać do naszych korzeni. Dlatego prezydent, był już prezydent, który 15 lat pełnił tam funkcję prezydenta, wracał do dawnych wierzeń, do składania ofiar Bogu Słońca, czy podtrzymywania właśnie składania ofiar Paciamamie, wracania do dawnych zwyczajów i wypierania chrześcijaństwa, jak gdyby tych zwyczajów chrześcijańskich, wypierania z tej przestrzeni publicznej. Nie spotkałem się nigdy osobiście z jakąś wrogością. Nie wiem, czy to przez samą moją posturę i nikt się tam jakoś tak wrogo do mnie nie ustosunkował, ale nie miałem takich jakichś sytuacji, jakichś takich trudnych, jakichś takich niebezpiecznych ze względów religijnych. Takich sytuacji nie miałem, ale politycznie są te wątki podnoszone. Polacy to jesteśmy widziani jako olbrzymi, bo tak nawet powiedział. Pamiętam taką sytuację jeszcze z Bulobulo, z naszego internatu. Tam nas kilku Polaków przewinęło się, też z diecezji siedleckiej. Niektórzy byli wyżsi ode mnie. Mam 186 centymetrów, a mieliśmy taki po 190, po 192. I kiedyś przyjechał do nas Polak pracujący w Argentynie, nasz kolega. Miał wzrostu 1,68 m. I przedstawialiśmy go naszym dzieciom w internacie i mówimy, to jest Padre Mikołaj, przyjechał do nas z Argentyny. I dziewczynki tak na niego patrzą i w pewnym momencie mówią, ty nie jesteś padre. Padre, czyli ksiądz, ojciec. Ty nie jesteś padre. On mówi, jestem. Nie, 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 ty nie jesteś padre. Ale naprawdę jestem. Czemu myślicie, że nie jestem padre? A dziewczynki, bo padre są duzi, a ty jesteś mały. Więc jest to jakieś takie patrzenie. Rzeczywiście, tam Boliwijczycy są niżsi od nas, tak mniej więcej, no 180 cm to już jest bardzo wysoka osoba, chociaż to chodzi o tych rdzennych Boliwijczyków, którzy wywodzą się od Inków. Między innymi właśnie te plemiona Quechua czy Aymara, te największe, ci żyjący w górach. Też kolor skóry, ciemniejszy kolor skóry, ciemny kolor oczu zawsze, więc i ciemny kolor włosów, więc każdy, kto przyjeżdża, ma jaśniejszy kolor skóry, czy też oczy niebieskie, czy zielone, czy blondyn, to już jest naprawdę Miss Boliwii mógłby od razu zostać. Pamiętam sytuację, też właśnie z bólu, rozmowy z dziećmi. Jedna dziewczynka, odrabiając pracę domową, w pewnym momencie do naszej wolontariuszki tak pogładziła ją po dłoni, mówi, Hermana, czyli siostro, Hermana, ty masz taką białą, jasną skórę, ja mam taką ciemną, brzydką, jestem brzydka, ty to jesteś ładna. Wolontariuszka była bardzo zdziwiona, bo ta dziewczynka miała 8 lat. Skąd u niej w głowie, gdzie ona nie stykała się przecież ze światem takim, nie wiem, zeuropeizowanym, u siebie gdzieś tam w Chaco, czyli na polu, gdzieś tam siedziała z rodzicami, pracowała i takie kompleksy gdzieś. I zaczęła jej tłumaczyć, mówi, słuchaj, u nas w Polsce, kiedy tylko wyjdzie słońce, to wszystkie kobiety wychodzą, żeby opalić się, żeby mieć ciemniejszy kolor skóry, bo to jest piękne. Mało tego, mamy takie specjalne maszyny, że jak zimą mamy mało słońca, to się zamykasz w takiej maszynie, tam są lampy, żeby się opalić, bo to jest piękne. I ta dziewczynka taka zdziwiona mówi, naprawdę? To moja skóra jest ładna? To ja jestem ładna? No ale to jest, jednak pokutuje gdzieś to tam w Boliwii, że jednak no, biały to ktoś lepszy, że Europa to lepszy świat, inny świat. Mamy bardzo dużo powołań, tak się śmieję, trochę przewrotnie mówię, powołań misyjnych wśród księży boliwijskich. Oni bardzo chętnie by pojechali na misję do Włoch, do Francji, do Niemiec, do Polski, nie? Więc jest takie patrzenie takie z tęsknotą na inny świat. Kościół boliwijski i wielu w całej Ameryce Południowej potrzebuje cały czas wsparcia misjonarzy, bardzo dużo. Wielu księży też, tak jak patrzę na przykład w naszej prelaturze Aikile, kończy kontrakty, wraca, czy to Włosi, czy Polacy wracają, czy zmieniają kraj, placówkę i nie ma nikogo, kim można by tego księdza zastąpić. W tym momencie, kiedy ja jestem w Polsce, do mojej parafii ksiądz musi dojeżdżać 30 kilometrów, żeby odprawić tam raz na jakiś czas mszę. To nie jest wcale proste, bo on ma około 110 wiosek w swojej parafii do objechania. Do tego teraz dochodzą mu moje miejsca. Mieliśmy też sytuację z odejściem księży boliwijskich. Więc ta sytuacja jest bardzo, bardzo taka dynamiczna, szybko się zmienia. W pewnym momencie szukamy parafii, żeby jakiegoś misjonarza obsadzić, nie wiemy, gdzie go na parafię posłać, a po pół roku nagle się okazuje, że 3 parafie nie mają w ogóle księży. Mało jest powołań. W naszej prałaturze w tym momencie mamy jednego kleryka. Formacja kapłaństwa trwa 9 lat. Więc wiemy, że najbliższe święcenia będziemy mieli gdzieś około za około 6 lat, przynajmniej, być może, bo to też różnie bywa. W naszej prałaturze mamy w tym momencie około 12 księży boliwijskich, 4 księży Polaków i 2 księży Włochów. Tak to wygląda. Nie miałbym takiego odniesienia, prawda, że to zależy od narodowości, czy to Włoch, prawda, czy Polak, czy Boliwijczyk. Oczywiście każdy z nas ma jakieś swoje takie cechy charakterystyczne, swój sposób, w którym byśmy wyrośli, wynieśliśmy z naszych kościołów, prawda, czy z Włoch, czy z Polski, czy tam w Boliwii. Nie ma takich. Mamy takich księży, z którymi boliwijskimi, którymi świetnie nam się współpracuje, ale też z takimi, którymi nie możemy się przebić przez ich też czasami uprzedzenia do Europejczyków. Ale też zdajemy sobie sprawę, że nie każdy też lubi z Polakiem pracować, prawda? Nie ma tutaj zależności takiej narodowej. Są pewne mentalnościowe takie smaczki, gdzie my lubimy bardziej porządek, lubimy, kiedy są pewne rzeczy zaplanowane, lubimy patrzenie do przodu, A wśród Boliwijczyków bardzo często, nie zawsze to jest taki stereotyp może, ale jest coś takiego jak no, na ten dzień, zróbmy to, co jest potrzebne na ten dzień, nie martwmy się, nie myślmy, nie wybiegajmy do przodu, prawda? Nie musimy tego zrobić w tym momencie, te słynne maniana, prawda? Jutro, później, no jest to obecne. Czasami to jest takie męczące dla nas, ale to są sytuacje, które zawsze musimy brać pod uwagę, kiedy zmieniamy nawet dzielnicę, może nie dzielnicę, ale na dzielnicę w Warszawie. Myślę, że jakby byśmy z Pragi przeprowadzali się do Wilanowa, to byśmy musieli też pewne rzeczy umieć zaakceptować. W Boliwii na pewno nie ma wojen plemiennych, chociaż mamy te ponad 30 różnych plemion. One ze sobą współpracują. Oczywiście między sobą, tak jak i u nas się mówi, że Góral to Uparty, prawda, gdzieś tam Kaszub to taki, czy byśmy mówili Ślązak to taki, Podlasiak to taki. Więc tam też są takie przywary, jakbyśmy powiedzieli. Oni rzeczywiście i posługują się tymi przywarami. Mówią, że te plemię to jest plemię typowe z tropiku, oni są leniwi, oni by tylko leżeli i odpoczywali, a my górale to jesteśmy pracowici, cały dzień pracujemy, ciężko. Są takie, ale wojen plemiennych nie ma. Teraz mamy więcej na tle politycznym różnych zamieszek. W tamtym roku został zrzucony właśnie ten komunistyczny prezydent Evo Morales. Musiał uciekać z kraju, uciekł do Meksyku, później do Argentyny. Jego partia komunistyczna próbowała wrócić do władzy, więc mieliśmy po wyborach taki miesiąc, kiedy cały kraj był zablokowany, kiedy ludzie zrobili blokady, barykady na ulicach, na wszystkich. Cała Boliwia była zablokowana, w pewnym momencie zaczęło brakować jedzenia w miastach. Samochody, cały transport stanął, u mnie w wiosce stały samochody ze zwierzętami, z owocami, owoce gniły na samochodach, zwierzęta zdychały. Więc taki obraz był bardzo trudny do zaakceptowania, ale to wszystko raczej było na tym tle politycznym, walki o władzę, o przyszłość, o wygląd Boliwii, o tego, jaką ścieżką pójdzie. Kiedy przyjechałem do Boliwii, to poszukiwałem nawet jakiś kontaktu. Chodziłem po Cochabambie, to jest miasto, nie pamiętam, koło miliona ludzi. Chodziłem i pytałem na przykład w sklepach z dewocjonaliami, czy słyszeli o Katarinie Rivas. Byłem zaskoczony, że nikogo, dosłownie nikogo nie spotkałem, który mi powiedział, że w ogóle o niej słyszał. Czy o tych objawieniach prywatnych, które miała, czy o niej samej. Że ja słyszałem tutaj w Polsce, ja czytałem jakieś jej prywatne objawienia tutaj w Polsce, natomiast tam w Ameryce Południowej, w jej mieście niczego nie mogłem się dowiedzieć. Nie chcę się odnosić tutaj do jej osoby, tak, bo za mało o niej wiem, różne głosy chodzą. Ja byłem urzeczony i polecam każdemu przeczytanie książki Tajemnica Eucharystii, gdyż wiele rzeczy wnosi, nawet jako takie objawienie prywatne. Ale później kontakt się urywa, z tego co wiem, wyjechała do Stanów Zjednoczonych, teraz chyba do Meksyku, gdzieś tam mieszka, ale jak wygląda jej życie, jak wygląda jej świadectwo życia, to nie jestem w stanie nic powiedzieć na ten temat. Ale czemu tam w Boliwii? Być może, jak to się mówi często, prorok we własnym domu ma największe problemy, żeby się przebić. Być może dlatego. U mnie bardzo dużo osób, wszyscy mówią w tym języku indiańskim Quechua. To jest pierwszy język, którego się uczą w domach. Od razu sprzedaję wszystkim, którzy naszym telewidzom sprzedaję hasło. Możemy się tego szybko nauczyć. Choć tutaj w języku Quechua mówi się Hamu i Kaiman. Bardzo łatwo zapamiętać. Daję za darmo, możecie używać. Natomiast w całej Boliwii, w całej Ameryce Południowej, oprócz Brazylii zasadniczo, to mówimy po hiszpańsku. To jest tak zwany castellano, taki hiszpański, troszkę zmieniony. Mówiliśmy tutaj o tym kościele, ksiądz nawet wspomniał w pewnym momencie o śpiewach, o liturgii, prawda, tej polskiej i tamtej, czy nie ma jakichś takich tęsknot. Powiem szczerze, że jadąc do Ameryki Południowej miałem taki standard, czy jakąś taką, tak myślałem, tam ludzie po prostu żyją muzyką, oni tańczą, oni są ekspresywni, oni są, z nich wszystko wychodzi, prawda. Przyjechałem i się zawiodłem. Się okazało, że na liturgii gitarka, jakieś pioseneczki, tak proste na dwóch chwytach, które tak trudne do tego, żeby wprowadzić klimat modlitwy. I za tym jest jedna z rzeczy, za którą bardzo tęskniłem. I Tęskniłem za tym, dopóki nie poznałem też śpiewu w języku kechua, które bardzo mi przypominają, na melodyjnie nawet, choro gregoriański, nasz choro gregoriański. I zaśpiewam teraz w języku kechua jedną z części mszy świętych, konkurs od księdza dyrektora tutaj, będzie nagroda na pewno jakaś, jak ktoś zgadnie, która to z części mszy świętych. Proszę się wsłuchać w samą melodykę tego języka. Perdonałaj Dios, tataj chucia zapałałaj kita. Perdonałaj Dios, tataj chucia zapałałaj kita. Tukuj panta z gajmanta, sahrarłaj niłan. Tukuj panta z gajmanta, sahrarłaj niłan. Perdonałaj Dios, tataj chucia zapałałaj kita. Przepiękne melodie. Nawet ładniejsze mówię właśnie niż w języku hiszpańskim. Proszę Państwa, no to mam tutaj takie jedno zdanie. Pirania. W części tropikalnej bardzo popularne w ogóle ryby. Pirania nie jest tak popularna, są wielkie ryby, które przypominają nasze sumy, to z rodziny sumowatych, taka ryba surubi. Najsmaczniejsza ryba, jaką jadłem w swoim życiu. Wielkie ryby, na które poluje się harpunami. Oczywiście pełno owoców w części tropikalnej. Banany, ananasy, czyli moje, wszelkiego rodzaju cytrusy. Papaje, to jest na porządku dziennym. Tak zwanym zapychaczem, tak jak u nas ziemniaki, to zapychaczem tam w Ameryce Południowej to jest ryż. Ryżu jest się bardzo dużo, mają własne też pola ryżowe. W górach, no niestety kuchnia jest o wiele bardziej uboga. Ludzie jedzą zazwyczaj ryż, kolba kukurydzy i jajko. Kiedyś kleryk, który przygotowywał się do kapłaństwa, teraz już kapłan, mieszkał ze mną, oni mają taką praktykę przed diakonatem roczną na parafii i kiedy już trochę nabrał takiego zaufania do mnie, to oczywiście ja taką kuchnię polską serwowałem, czyli na obiad zawsze mięso, oprócz piątku. I on kiedyś właśnie tak w takiej przypływie szczerości powiedział: padre, u mnie w domu mięso jadło się raz w miesiącu. Troszeczkę mi to przypomina takie nasze czasy, lat 50., zaraz po wojnie może w Polsce, kiedy też tego wszystkiego brakowało. Podstawą jest ryż, kukurydza i warzywa. To jest kuchnia. Bardzo smaczną zupę, kto będzie w Ameryce Południowej, polecam zupa de mani, czyli sopa de mani, czyli z orzeszków ziemnych. Przepyszna zupa, polecam każdemu. Nauczyciel boliwijski zarabia około $300 miesięcznie. Jest to bardzo dobra pensja już. Czyli jakieś 1400 zł polskich, tak? Ja nie wiem, czy dobrze przeliczam, ale to mniej więcej, to jest bardzo dobra pensja. Żeby się utrzymać, trudno powiedzieć, dlatego że u mnie ludzie, którzy pracują, mieszkają w górach, w moich wioskach, oni sadzą kukurydzę, sadzą zboże, sadzą cebulę i ziemniaki. Sprzedają to w mieście, zjeżdżają do miasta, sprzedają, za to kupują trochę oliwy, ryżu dużo i można powiedzieć, że oni przeżyją całą rodzinę za $100. Ale niedożywienie, a witaminoza to jest bardzo powszechne. Zniszczenie organizmu przez pracę też, bycie na tych wysokościach jest ogromne. Często mam takie sytuacje, że przychodzi do mnie pani z dzieckiem, żeby zapisać dziecko do chrztu, więc się pytam, patrzę na nią, na moje oko 60-70 lat pani się okazuje później w dokumentach, że 28. Skóra spalona przez słońce, bez zębów, praca codzienna na polu, jedzenie takie, jakie powiedziałem, byle jakie, więc powoduje to, że ten organizm jest bardzo szybko wyniszczony w tych górach. Natomiast w miastach oczywiście życie wygląda całkiem inaczej. Trudno mi powiedzieć, żeby tak jednoznacznie, prawda? Ale ludzie żyją w wielkich skrajnościach. Te pająki w tropiku to było coś normalnego. Mało tego, znowu odwołam się do naszych dzieci z internatu, dzieci, które były wzięte z pola, prawda, do miasteczka. Na początku prowadzaliśmy po internacie, pokazywaliśmy, to jest stół, tutaj siadasz przy krześle, tutaj możesz sobie lekcję odrobić. To jest prysznic, tu kręcasz wodę, to jest toaleta, tutaj siadasz, tu wodę spuszczasz, więc zaczynaliśmy od takich rzeczy. I były takie sytuacje, że pani kiedyś w szkole powiedziała, że robimy preparaty ze zwierząt. Złapcie jakiegoś motylka, robaczka, kupcie formalinę w aptece i przynieście do szkoły. To nasze dzieci, oczywiście, które wychowały się poza cywilizacją taką wielką, to motylka złapać to dla nich żadna radość. Właśnie szły i łapały takie te pająki, kiedy zaniosły do szkoły te swoje preparaty, to pani wezwała nasze misjonarki z wielkim oburzeniem, jak to jest, że dzieci polują na te niebezpieczne pająki. Ale te pająki czy żmije, miałem taką sytuację teraz ostatnio, kiedy przed przyjazdem do Polski z gór zjechałem do kolegi, który pracuje właśnie w mieście, w Santa Cruz, gdzie jest lotnisko. Przyjechałem do niego i jedną z pierwszych rzeczy, którą zobaczyłem, jak otworzyłem swoją walizkę, to wybiegł mi skorpion na powitanie z mojej walizki. Więc takie żyjątka są. W grudniu zabiłem u siebie w ogrodzie niezłą żmiję. Pierwszy raz widziałem w ogóle żmiję tam w Boliwii, jeszcze w moim ogrodzie. Okazało się, że to właśnie z jednych bardziej jadowitych żmij. Wiele osób u nas ginie właśnie przez ukąszenie żmii. I żeby jeszcze tak włączyć jeszcze coś, jakąś ciekawostkę, mamy taki zwyczaj w Boliwii, że kiedy przychodzi Triduum Paschalne, to w Wielką Sobotę wszyscy górale wychodzą na swoje pola z maczetami, ze szpadlami, szukają żmii albo węża, żeby go zabić, bo jeżeli zabiją, to wtedy mają wszystkie grzechy odpuszczone z całego roku. Czemu tak? No wiadomo, szatan przyszedł jako diabeł w Piśmie Świętym do człowieka, skusił go przez to śmierć, dlatego Jezus ginie w Wielki Piątek, żeby się na nim zemścić, to zabijają te węże. Ja jestem jednym z misjonarzy, który, no właśnie, i przez słabości Pan Bóg i tak może działać. Jestem jednym z misjonarzy, który słabiej zna język hiszpański. I przez to też wiele takich zabawnych miałem wpadek językowych. Już nie chcę tutaj gorszyć nikogo, ale na początek miałem ogromny problem z wypowiedzeniem słowa kurwa. Słowo kurwa w języku hiszpańskim oznacza zakręt, a więc jest powszechnie używane. Pamiętam, że przez miesiąc używałem wszelkie zamienniki, jak tylko mogłem, zanim się przełamałem pierwszy raz, żeby to powiedzieć, a następnie, później następny miesiąc musiałem się przełamać, żeby użyć takiego słowa na przykład w kazaniu. Ale też czasami w tych języku wystarczy zmienić akcent z papa na papa, z papas na papas i już wychodzi zamiast rodzice, to mówi się ziemniaki. Pamiętam swoje kazanie, kiedy chciałem powiedzieć, że naszą wiarę zawdzięczamy naszym rodzicom, a powiedziałem, że zawdzięczamy naszą wiarę naszym ziemniakom. No więc najśmieszniejsze to zawsze były moje wpadki językowe. Powołanie misyjne nie dotyczy tylko osób konsekrowanych, księży, zakonnic, zakonników. Powołanie misyjne Pan Bóg może dać i rodzinie, małżeństwu, może dać osobom żyjącym samotnie, młodym, starszym. Znam lekarza z Siedlec, który w swoje wakacje sam kupuje bilet, leci do Afryki, na miesiąc zostawia rodzinę, leci do Afryki, kupuje tutaj materiały przydatne do operacji i tam posługuje przez miesiąc, leczy ludzi, robi operacje, co tylko może. To daje od siebie, bo czuje takie, że do tego go Pan Bóg wzywa. Co zrobić, jeżeli faktycznie widzisz, że gdzieś ten duch misyjny w tobie się rodzi? Nigdy, jeżeli się taka myśl pojawi, nie odrzucaj jej. Dlatego, że pomyśl, od kogo ona może pochodzić, taka myśl. Czemu ona się w tobie zrodziła? Więc zawsze warto się nad tym zastanowić. To nie znaczy od razu, że musisz wyjechać na taką misję. Ja mam brata księdza tutaj w Warszawie i kiedyś, kiedy byliśmy w seminariach, to kłóciliśmy się, które seminarium lepsze, później która diecezja lepsza. Teraz mówimy, gdzie są ważniejsze misje. I on mówi, tutaj misje to są tutaj w Warszawie. Jak chcesz być na prawdziwych misjach, to przyjeżdżaj do Warszawy pracować, a nie tam w Ameryce sobie pod słoneczkiem na wakacjach ciągłych. Ale to jest to. Rodzi się myśl o misjach, pomyśl, komu może zależeć na takiej myśli. Więc dlatego rozważ to. Jeżeli myślisz, co zrobić, żeby na misję wyjechać, pierwszy kontakt, spróbuj taką myśl wypowiedzieć proboszczowi. Niech on ciebie skontaktuje z twoim biskupem. Jeżeli ta myśl będzie utwierdzona, biskup też rozezna, że jest to myśl, która pochodzi od Pana Boga, wyślę cię do Centrum Formacji Misyjnej. Jest to centrum, o którym wspominałem na początku, tutaj w Warszawie. Jest to centrum prowadzone przez Episkopat Polski. Mieszkają tam świeccy, księża, siostry zakonne od września do końca, do maja. Przygotowują się językowo i kulturowo do wyjazdu na poszczególne misje, czy to do Azji, czy to do Afryki, czy do Ameryki Północnej, czy do jakiegokolwiek innego zakątku świata. Po tym czasie na święto świętego Wojciecha właśnie w Gnieźnie, tam gdzie mówimy o kolebce naszej chrześcijaństwa w Polsce, przyjmujemy krzyże misyjne i później rozjeżdżamy się do naszych misji na poszczególnych kontynentach. Ale pierwsze to jest kontakt z biskupem, z proboszczem, później Centrum Formacji Misyjnej. Można wyjechać też poza Centrum Formacji Misyjnej, bez tej formacji, ale jest to bardzo przydatne, bardzo pomocne, także dla wszystkich, którzy was będą przyjmować na misjach. Też wiele zakonów, które w swoim charyzmacie mają pracę misyjną, tacy jak oblaci, czy salezjanie, czy pallotyni, czy ojcowie biali, którzy ewangelizują w Afryce, oni mają swoje też struktury, w których przygotowują do wyjazdu na misję. Jeżeli jest taki zakon gdzieś w pobliżu ciebie, może zgłosić się właśnie do nich bezpośrednio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que les bendiga Dios todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amen. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za spotkanie z Panem Bogiem.